co wy na to, żebyśmy trochę przyspieszyli. Wiek XX dał nam wiele dobrych rzeczy, ale wśród ich wszystkich muzyka i to, jak bardzo ona się rozwinęła, jakiego niepowtarzalnego stylu nabrała, to jest coś niesamowitego. W poprzednich dwóch odcinkach mówiłem o latach 20. i 30., między innymi, gdzie to dzieciaki za idoli brały sobie lotników, którzy chętnie też pojawiali się na ekranach kin. Ale w międzyczasie muzyka przyspiesza, poddaje się elektryfikacji, a jej treść staje się bardziej niepokorna. Młodzi ludzie nie chcą już skakiwać w mundur, tylko w bardziej ekstrawaganckie stroje. Chcą być jak Keith Moon, demolować i flirtować, znajdować się w innym świecie za pomocą różnych niedozwolonych środków. Pojawia się też więcej subkultur, ruchów, a ich muzyka to narzędzie do przekazywania ich myśli i popierania buntu. Oto piąty odcinek podcastu o jakże wiele tłumaczącej nazwie Ludzie, którzy zmienili świat. Chcę wam w nim pokazać muzykę lat 60., jak w ogóle narodził się popularny rock'n'roll, który stał się ojcem wielu innych, mocniejszych gatunków tak cenionych po dziś dzień. Jacy byli rockmeni tamtych czasów, a osobą, którą lepiej poznamy, będzie niezwykle energiczny i ekscentryczny perkusista brytyjskiego zespołu The Who, Keith Moon. To legenda i uosobienie prawdziwego rock'n'rollowca. Wskaże on nam nie tylko specyficzny charakter tamtych czasów, ale też problemy i destruktywność, która budzi wiele kontrowersji po dziś dzień. Bijatyki, zdrady, wybuchy i różne substancje psychoaktywne to chleb powszedni w życiu naszego bohatera. Brzmi jak film akcji, prawda? W każdym razie trudno w takim temacie przynudzać. Nazywam się Wiktor Hoffman, jestem fanem rocka i z niezwykłą przyjemnością zapraszam was na kolejny odcinek mojego podcastu. Osobiście lubię wstępy, może czasami troszeczkę przydługawe, ale jest to sposobność do tego, żeby lepiej wyjaśnić tło tego, o czym będę opowiadał i sposobność do podzielenia się ciekawą historią po prostu. Przed chwilą wspominałem o rock'n'rollu jako ojcu innych wielu gatunków muzycznych, które myślę powstają po dziś dzień. Ale skoro rock'n'roll jest ojcem, to dziadkiem musi być blues. Cofnijmy się do czasów niewolnictwa. Pokolenia czarnoskórych transportowanych z różnych części Afryki do południowych Stanów Zjednoczonych były zmuszone w fatalnych warunkach jakoś się często porozumiewać ze sobą, jednocześnie umilając sobie ten trudny czas. Na początku poprzez, nazwijmy to, plemienne, plantacyjne zawołania między sobą po już bardziej skomplikowane rytmiczne podśpiewywanie urozmaicali sobie pracę na polach oraz czas po pracy. Następnie dochodziło wystukiwanie czy wyklaskiwanie rytmu. Później korzystano z często prowizorycznych instrumentów, jak na przykład garnki. Tutaj pracownikom nie brakowało kreatywności. W każdym razie wszystko, co mogło dać jakiekolwiek charakterystyczne brzmienie, wykorzystywano. W późniejszym czasie ulubionym instrumentem niewolników było banjo. Również dochodziły tańce. Często ci wykorzystywani pracownicy byli karani przez to, że w fatalnych warunkach grają i śpiewają pierwotną odmianę bluesa. Czasami byli nawet zabijani. Słowa pierwszych, w cudzysłowie, piosenek czy pieśni były bardzo smutne, adekwatne do tych przykrych dla nich czasów. Miały często tematykę domu, ciężkiej pracy czy nadziei. Po zniesieniu niewolnictwa, kiedy to Afroamerykanie zaczęli migrację po kraju, wielu z nich przeniosło się do Chicago, które w tamtym czasie było przyjazne czarnoskórym niewolnikom z południa. Notabene miasto to było założone przez haitańskiego czarnoskórego trapera, Jean-Baptiste du Sable. Można powiedzieć, że Chicago stało się amerykańską stolicą bluesa w tamtym czasie. Tam, na północy, mógł się też ten rodzaj muzyki rozwijać w dość spokojnych warunkach. Bardzo często blues jest kojarzony w tamtych czasach z muzyką gospel, bo z czasem dochodziły też chórki. Lata mijają. Wiek XX to też elektryfikacja muzyki. Banjo zamieniano coraz częściej na gitarę elektryczną. Tematyka utworów jest już bardziej optymistyczna, dostosowana do czasów. Czarnoskóre mimo wszystko będzie dane jeszcze trochę poczekać, za w miarę spokojnymi dla nich czasami. Alan Freed, DJ z radia z północnego Cleveland, dostrzegł, że biali kupują coraz więcej płyt muzyki blues. To właśnie on pierwszy użył terminu rock'n'roll w radiu. Biali również zaczęli wtedy robić muzykę, nieco przyspieszając rytm. W latach 50. zespoły właśnie z Wielkiej Brytanii zaczęły eksperymentowanie i propagowanie takiego bardziej niepokornego stylu w USA. Zostało to też nazwane brytyjską inwazją. Kojarzycie tą scenę z Powrotu do przeszłości z pierwszej części, i w sumie z drugiej też, kiedy Marty wchodzi na scenę z zespołem czarnoskórych, którzy grają dość spokojnie, po czym po solówce Martiego patrzą, czy aby gitara nie jest uszkodzona. Szybkie, energiczne brzmienie było idealne dla młodzieży, często buntowniczej. To było narzędzie, za pomocą którego mogli przekazać swoje niezadowolenie światem, niezadowolenie systemem, w którym żyją. Tak jak kiedyś niewolnicy na polach południa. Przejdźmy do naszego bohatera. Keith Moon przyszedł na świat w 1946 roku w sierpniu. Od dziecka mieszkał w Londynie, w dzielnicy Wembley, niedaleko stadionu o tej samej nazwie, na którym dwa lata później odbyły się pierwsze letnie powojenne Igrzyska Olimpijskie. Pamiętajmy, że kraj wciąż podnosi się po II wojnie światowej. Świat się przeobraża i próbuje wrócić do normalności. Keith jest pierwszym dzieckiem Alfreda i Caitlin. Alfred jest mechanikiem silnikowym. Ciężko pracuje, by wyżywić rodzinę. Głównie wychowuje naszego bohatera matka. Od najmłodszych lat Keith wyróżnia się wśród dzieciaków w szkole swoją niezwykłą, wiecznie niespożytkowaną energią. Jest nadpobudliwy. Dołącza jako dzieciak do organizacji SEA Cadets. To taka charytatywna organizacja w stylu harcerskim, ale Keith nie nabiera dyscypliny. Z czasem odkrywa, że najlepszą opcją spożytkowania tej energii na coś, powiedzmy to, pożytecznego, to gra na perkusji. Kiedy w wieku 14 lat zostaje wyrzucony ze szkoły z racji słabych ocen i nadpobudliwości, skupia się na instrumencie. Na początku uczy się samemu. Wkłada to więcej siły niż pierwotnie potrzeba, jednocześnie widząc, że odnalazł to, czego tak bardzo pragnął. Niedługo po wyrzuceniu ze szkoły spotyka osobę, która ostatecznie w dużej mierze wykreowała Keitha. Carlo Little, jeden z prekursorów brytyjskiego rock'n'rolla. Perkusista ten współpracował wtedy z tak barwną osobą jak Lord Sutch, pierwotnie od urodzenia David Sutch, który zmienił później swoje nazwisko. Ciekawa postać brytyjskiego rock'n'rolla. No dobra, tak to nazwijmy, mimo że był przeciętnym artystą i troszkę niełatwo mi to zdefiniować, co on właściwie robił, ale jego performance czasami był naprawdę zaskakujący. Potrafił na przykład gonić z siekierą innych muzyków, z którymi współpracował na scenie. Potem angażował się politycznie, gdzie założył swoją partię o nazwie Oficjalna Potworna Partia Skończonych Świrów, w której postulował chociażby o to, by nie było stycznia i lutego, by skrócić zimę. Miał na pewno talent do dobierania niezwykłych instrumentalistów do swoich ekip. Był znany z ciekawych kreacji i był jednym z pierwszych muzyków rockowych mających długie włosy, a zapoczątkował pewną modę. Czemu w ogóle o tym mówię? Lord Sutch, nieokiełznana postać na scenie brytyjskiej muzyki i ktoś, kto nic nie robi sobie z konsekwencji swoich czynów czy tekstów, które pisze, jak na przykład prześmiewczą piosenkę o Kubie Rozpruwaczu, takie właśnie osoby definiują tamte czasy. Tamte zachowania i tamtą niepokorność oraz frustrację artystów, szczególnie w powojennej Wielkiej Brytanii. Poza tym Lord Sutch współpracował później z Keithem, którego czasami będziemy nazywać też Moonim, tak jak nazywali go koledzy zespołu. Wracając, Keith spotyka w jednym z hoteli Carlo Little i z kilkoma banknotami prosi go o naukę. Zawodowemu już perkusiście trudno pohamować jego wielki entuzjazm, ale dostrzega jednocześnie, że ma niezwykłe ambicje i ogromny talent. Little dopracowuje jego styl gry, ciągle ucząc go grać troszkę ciszej, by nie przyćmiewał innych muzyków. Wskazuje kierunek i nie wątpi, że ten dzieciak w przyszłości zostanie kimś wielkim, mimo że niektórzy jego znajomi powątpiewają w jego zdolności. Niektórzy najchętniej przyrównaliby go do nieokiełznanego małpiszona z dwoma pałeczkami przed instrumentem. Notabene Keith zażył kiedyś przed koncertem środek do usypiania małp. Podczas wystąpienia stracił przytomność, a po 24 godzinach, jak ją odzyskał, spędził jakiś czas na wózku inwalidzkim, bo nie mógł się poruszać, był sparaliżowany. Ale spokojnie, do wszystkiego przejdziemy. Podcast ten będzie mógł przypominać czasami lekcje chemii, a nie podcast biograficzny. Na pewno będzie ciekawie. Keith błąkał się po Londynie od jednego garażu do drugiego. Grał z różnymi ekipami, które nie zdecydowały się z nim na dłuższą współpracę z racji jego zbyt głośnej i destrukcyjnej gry. Podobno czasami Keith kradł wzmacniacze i inne urządzenia muzyczne, po czym wręczał je zespołom w zamian za to, by z nimi móc grać. Odrzucenie Keitha drastycznie zmniejszały szanse tych zespołów na to, by współcześni ludzie w ogóle o nich usłyszeli. I to nie jest tak, że Keith nie miał nic do powiedzenia. Jednokrotnie on sam nie decydował się na grę z byle kim. Wciąż szukał swojego brzmienia i swojego miejsca na show. Oczywiście w międzyczasie już jako nastolatek Mooney zaczynał mieć kontakt z używkami, zlewając się z tłem innych młodych rock'n'rollowców w tamtych czasach. Któregoś dnia roku 64, sfrustrowany i spukany, przechadzając się po londyńskich pubach w poszukiwaniu imprezy, napotkał zespół, który reklamował się jako The Towers. Mam i prawdopodobnie będę mieć problem z wymawianiem tych angielskich nazw, za co wybaczcie, ale tak mi się wydaje, że chociaż dobrze, że w miarę mówię po polsku. Keith chwilę posłuchał tego zespołu i niezwykle przypadli mu oni do gustu. Jak się okazało, grupa na początku roku pożegnała się ze swoim perkusistą, ich aktualny tak naprawdę nie zagrzał jeszcze miejsca. Czystym przypadkiem Mooney natrafił na zespół, który przez następne kilkanaście lat będzie jego nowym domem. Grupa zmieni swoją nazwę na The Who i stanie się jedną z najbardziej legendarnych ekip brytyjskich lat 60. i 70. Już na zawsze wpisze się w historię rocka. Między utworami Keith podszedł do Pete'a Townshenda, charakterystycznego późniejszego lidera grupy i gitarzysty, Rogera Daltreya, wokalisty, i Johna Entwistla, basisty i klawiszowca, i poprosił ich po kilku drinkach o to, by mógł z nimi dwa utwory zagrać. Zespół miał wtedy perkusistę Dave'a, ale już za pierwszym razem Keith zrobił takie wrażenie na zespole, że raczej próżno szukać nazwiska jego poprzednika. Pete Townshend wspomina, jak Keith swoją grą niemal nie zniszczył zestawu perkusyjnego. Jednak ekscentryczny i destrukcyjny styl gry Keitha zaimponował reszcie zespołu. Tak zaczęła się ich wspólna przygoda. Czwórki z Londynu. Podobno Mooneyemu reszta chłopaków nigdy nie zaproponowała stałej współpracy. Ten miał się później śmiać, że od kilkunastu lat zastępuje byłego perkusistę zespołu, a taka jest prawda, że obok i tak wielkich muzyków był najbardziej charakterystycznym ogniwem grupy. No i zaczynamy przygodę z The Who. Szybko The Who zmienia swój imidż z dość poprawnego w bardziej ekstrawagancki. Przyspieszają, więcej koncertują, są coraz bardziej znani. The Who świetnie wpisywało się w subkulturę zwaną moc, a młodsi utożsamiali się z The Who. Buntownicza młodzież o śmiałym, jeszcze raz użyję tego słowa, ekstrawaganckim wyglądzie pełnym jaskrawych barw, ale nie można o nich jednocześnie powiedzieć, że byli niechlujami. Dość pedantycznie podchodzili do swojego wyglądu, w przeciwieństwie do innej subkultury popularnej w tamtych czasach, mianowicie w przeciwieństwie do rockersów, pierwotnej wersji chociażby typowych harlejowców czy punków. Młodsi i rockersi bardzo często się sprzeczali i urządzali sobie nawzajem mordobicia. W przypadku obu subkultur dużą rolę odgrywały narkotyki, chyba najczęściej amfetamina, ale największą rolę mimo wszystko odgrywała muzyka. Młodsi uwielbiali eksperymentalne, awangardowe brzmienie. The Who i początek ich muzycznej działalności chyba najlepiej definiował upodobania tej charakterystycznej grupy. Jeśli chcecie bardziej zagłębić się w ten temat, to poczytajcie o mocach. Świetnie ta subkultura pokazuje niepowtarzalny styl tamtych czasów i przybliża sam zespół, o którym tyle mówimy. Głównie z początku, bo później bardziej zdaje się zespół Keitha zdawał się iść w kierunku nieokiełznanego imidżu rockersów. The Who wydaje swój pierwszy album, My Generation, w 1965 roku. Album zapewnia im sporą popularność. Ich niezwykłe zachowanie sceniczne, niszczenie instrumentów, które zaczynają szybko podłapywać inne zespoły, ciekawe ubiory, ekscentryczna gra Mooneyego, uwielbiającego być w centrum uwagi, strojąc dziwne miny i robiąc różne ekwilibrystyczne pozy za perkusji, to wszystko to, co wyróżnia The Who na tle innych zespołów tamtych czasów. Brytyjska, ale też europejska młodzież ma to, czego nie ma chociażby na koncertach popularnych już wtedy Beatlesów. Tą niezwykłą energię Keith powoli wchodził po szczeblach popularności, z której ostatecznie gwałtownie upadnie przez swój styl. Zaczynają się kłótnie z członkami zespołów. Niepokorny Keith wydaje się odbiegać od, nazwijmy to, nieco bardziej ułożonych współpracowników. A teraz historia miłosna, ale w sporym cudzysłowie. Postaram się dość szybko ją zakończyć. W 1966 roku w tajemnicy pobiera się ze swoją dziewczyną, Kim Carrigan, modelką, która jest już w około piątym miesiącu ciąży. Później rodzi im się córka Amanda, zdrobniale Mandy. Różne źródła dowodzą, że to była największa miłość Keitha w życiu, ale już tłumaczę, czemu szybko chcę ten temat zakończyć. Podczas tras koncertowych, wyjazdów wraz z zespołem czy tych prywatnych, Mooney miał kontakt z tysiącami kobiet, które miały do niego słabość. Keith jako symbol rocka w tamtych czasach nie stronił od kontaktów z nimi, a liczba jego kochanek była astronomiczna, więc dziwnie bym się czuł, roztkliwiając się nad tym związkiem w kontekście jego działalności poza rodziną. Szybko powiem jeszcze, że Keith i Kim rozwiedli się w 1973 roku. Keith często ją bił, dochodziło, że gonił ją również z nożem, grożąc, że ją zabije. Czy chciał naprawdę to zrobić? To jest nieistotne, takie zachowanie jest po prostu niedopuszczalne. Później wspomnę jeszcze o innej kobiecie w jego życiu, którą można nazwać wyjątkową z racji, że była przy jego śmierci. Po wspomnianym sukcesie ich pierwszego albumu zaczynają sporo koncertować. Zaliczają debiut w Stanach Zjednoczonych w programie telewizyjnym o nazwie The Smothers Brothers Comedy Hour. To taki typowy amerykański w tamtym czasie TV show ubarwiany występami na żywo. Podczas jednego z nich zespół po zagraniu piosenki o tytule My Generation promującej album tradycyjnie wziął się za niszczenie instrumentów. To była nieodłączna już wtedy część występu. Podobno ta tradycja narodziła się przypadkowo jeszcze w 1964 roku, kiedy to lider zespołu Pete Townshend, wymachując gitarą w swoim niepowtarzalnym, charakterystycznym stylu, uderzył gryfem o głośnik, po czym zdenerwowany zniszczył resztę nie nadającego się już do niczego instrumentu. Ale wracając, po występie Keith, kopiąc i obalając kolejne talerze i bębny, doprowadza do sporego wybuchu. Okazało się, że do zestawu perkusyjnego Keith dosypał za dużo prochu strzelniczego albo błyskowego, używanego w fajerwerkach czy petardach. Podczas wybuchu kamera przestała na chwilę działać. Inny zaproszony gość, aktorka teatralna Betta Davis, zemdlała, a gospodarz show na moment ogłuch. Tak sobie myślę, że to chyba dobry moment na niektóre z odpałów mu niego. Wspomniałem już o zarzucił środka nasennego dla małp, kiedy to zemdlał podczas koncertu i stracił przytomność. Zastąpił go wtedy 19-letni fan Scott Halpin, który świetnie, notabene, sobie dawał radę. Ale Keith był też mocno znany ze swojego podejścia do pokoi hotelowych. Wiadomo, zespół sporo podróżuje, Keith też sporo imprezuje, a kiedy jest w różnym stanie, potrafi wyrzucać telewizory czy inny hotelowy asortyment przez okna. Regularnie wysadzał za pomocą dynamitu czy petard hotelowe łazienki. Praktycznie każdy hotel, w którym Mooney przebywał, czy nawet całe sieci hoteli zakazywały mu kolejnego pobytu. W hotelu w Kopenhadze pewnego dnia wyniósł łóżko wodne do holu hotelowego, jakby do korytarza, a kiedy to łóżko pękło, Keith miał jeszcze oskarżać kierownika hotelu o to, że zniszczył swoje stroje sceniczne. Kierownik hotelu podobno go jeszcze za to przepraszał. Podczas swoich 21 urodzin w jednym z hoteli w Ameryce urządził bitwę na jedzenie i na gaśnicę. Sam skończył w szpitalu mocno pobijany, a straty oszacowano na między 150 a 200 tysięcy współczesnych dolarów. W ogóle podobno po dopiero czwartym czy piątym albumie, prawdopodobnie po rok operze Tommy, zespół zaczął wyraźnie wychodzić na plus, ponieważ destrukcyjna działalność zespołu, a zwłaszcza Keitha, generowała głównie długi. Często to, co zarobili po koncertach na początku kariery, musieli wydawać na nowe instrumenty, bo co występ wszystkie instrumenty niszczyli, a tak nie mieliby czego niszczyć na kolejnych i tak w kółko. Mniej więcej było tak przez dwa pierwsze lata ich działalności. Z mniej smacznych żartów potrafił w stroju SS-mana przejść się po żydowskiej dzielnicy, albo podobno postawić odcięty łeb świni obok śpiących kolegów zespołu. Keith bardzo lubił się przebierać i udawać różne kontrowersyjne postacie. Na przykład przebierał się też za pastora, który mówił nieprzyzwoite teksty do kobiet na ulicy, albo inscenizował swoje porwania, gdzie został wkładany do swojego Rollsa, którym podobno też wjechał kiedyś do hotelowego basenu. Z jednej strony chce mi się śmiać, ale z drugiej rodzi się we mnie smutek, bo od jakiegoś czasu przyglądam się postaci Keitha i naprawdę trudno mi powiedzieć o wszystkich jego pomysłach, tych zabawnych, ale to, co go napędzało głównie, to narkotyki i alkohol. I na pewno wątpliwa psychika, i to już jest smutne. Jeszcze przed 32 rokiem życia nieraz prawie już się przekręcił, chociażby przez heroinę. Rzecz jasna nieobca była mu też kokaina, amfetamina, wszystkie znane zarówno mnie, jak i wam używki, jak i te nieznane. Do tego dochodziły eksperymenty, jak najróżniejsze psychodeliki, czy jak wspomniałem wcześniej, nawet środki uspokajające dla zwierząt z zoo. Keith uczęszczał na terapię, ale nie miały one większego sensu. Kiedy nasz bohater odstawiał prochy czy alkohol, dostawał ataków. Zażywał wszystko, co dawało jakąkolwiek fazę. To dzięki nim Keith często nabierał niezwykłej śmiałości i odwagi, ale jednocześnie te używki czyniły z niego chodzącą, tykającą bombę. Bombę skrajności. Miał momenty, że potrafił też zamknąć się w sobie na jakiś czas i nie być tą samą bestią, co na scenie. Przez to, że ciągle był, nazwijmy to subtelnie, nie w formie, unikał wywiadów dla publicznych mediów. Ale chyba największy wpływ na jego życie i na jego stan psychiczny miało wydarzenie z 4 stycznia 1970 roku. Przedmieścia Londynu, mianowicie Hatfield. Keith Moon wraz ze swoją jeszcze wtedy małżonką Kim, grupką przyjaciół i zaufanym ochroniarzem oraz kierowcą Neilem Bolandem są na otwarciu pubu Red Lion, który funkcjonuje po dziś. Keith już po kilku głębszych, jako gość honorowy, wiedzie prym wśród imprezowiczów. Sporo się przechwala. Opowiada głównie o sobie i o swoich inteligentnych pomysłach. Odnosi się także ze swoim bogactwem. Na samo otwarcie podjeżdża nowiutkim Bentleyem. Wiemy, że takie egocentryczne zachowanie nie wzbudza sympatii przypadkowych osób, nawet w kontekście tego, że Keith był znanym już wtedy z muzykiem. Pamiętacie, jak wspomniałem o konflikcie między subkulturą moców, kojarzonych z zespołem The Who, z rockersami, którzy byli zalążkiem dla takich ruchów subkultury, jak chociażby skinheadzi, którzy średnio upodobali sobie pedantyczne podejście do wizerunku, typowe dla Mooniego i jego kolegów. Sami pochodzili głównie z klasy pracującej, więc nie trudno się domyślić, że jeśli jakaś grupka skinheadów tam była i osobiście miała sposobność na poznanie pewnego siebie perkusisty reprezentującego wrogą grupę, to aż się prosiło o kolejną bitwę pod Hastings, jak nazwano jedną ze sporych ustawek moców i rockersów w 1964 roku, gdzie musiały wkroczyć zastępy policji. Keith z Kim, swoim ochroniarzem i innymi znajomymi, wychodzą z pubu z zamiarem udania się do domu. Za nimi wychodzi grupka skinheadów i dochodzi przed budynkiem do utarczek słownych. Agresywna grupa wyzywa Mooniego, on nie pozostaje im dłużny, co jeszcze bardziej ich nakręca. Wszyscy wsiedli do samochodu, ale grupa zezłoszczonych ludzi chciała dopaść Keitha. Nie pozwalali im odjechać, otaczając auto, potem nim kołysząc. Ochroniarz Neil, chcąc uspokoić sytuację i negocjować z rozcieczonymi ludźmi, wychodzi z auta i próbuje w tym chaosie z nimi rozmawiać. Wychodzi mniej więcej przed auto, być może chcąc dać do zrozumienia, by utorowali drogę Bentleyowi Keitha. Prawdopodobnie zostaje wtedy uderzony i kuli się lub całkowicie upada na ziemię. Za kierownicą miał znajdować się wtedy Keith. Normalnie nie posiadał prawa jazdy, z natury ktoś go woził, ale teraz postanawia w tym zamieszaniu wsiąść za kółko i uciec. Podobno według relacji próbuje wrzucić wsteczny. Autodynamicznie jednak rusza do przodu, auto przejeżdża po Neilu Bolandzie, który heroicznie próbował uspokoić sytuację, po czym wprost, mówię tutaj o aucie, po czym auto wprost wystrzela z parkingu, gdzie grupa wciąż ten samochód goniła, rzucając w niego też drobniakami. W szpitalu niestety Neil Boland, jego zaufany człowiek, dobry znajomy, umiera. Ta sytuacja ma straszny wpływ na naszego bohatera. Popada w wielomiesięczną depresję, a koszmary z tamtej nocy męczą go raz po raz. Spędzi później nawet krótki czas w szpitalu psychiatrycznym. Ostatecznie zostaje on uniewinniony. Trudno było wtedy znaleźć oficjalną wersję tamtych wydarzeń. W tym chaosie relacje świadków były najróżniejsze, a mi bardzo trudno było znaleźć rzetelne źródła. Niektóre się też wykluczały. Wiem jednak, że sam Keith mówił potem najbliższym, że do końca życia będzie nosił piętno tamtego wieczoru. Sąd wziął pod uwagę również chaotyczne okoliczności tamtej nocy. To, że byli atakowani przez członków subkultury, którą policjanci mieli na oku na co dzień. Uznano to za wypadek i skończyło się na grzywnach dla osób, które były zamieszane w tamtą awanturę. Keith już nigdy nie będzie taki sam. W 1971 roku The Who wydaje album Who's Next, który jest nieco bardziej filozoficzny, a muzycy jakby byli wtedy już nieco bardziej refleksyjni. Tam znajdziemy takie ich utwory jak Bob O'Reilly, Won't Get Fooled Again, czy chociażby Behind Blue Eyes, które wiele lat później skoveruje Limp Bizkit. Więc może niektórzy tego nie wiedzieli, ale pierwotnie to utwór stworzony przez The Who. Polecam się zapoznać. Liderem grupy i głównym kompozytorem był Pete Townshend, gitarzysta. Tak naprawdę to jego pomysły i wizja w połączeniu ze show, jakie robił Keith, zapewniły The Who taką popularność wtedy. Należeli wówczas do wielkiej czwórki, tak zwanej brytyjskiej inwazji, o której już wspomniałem. Termin ten wziął się od zespołów, które definiowały rocka, takiego jak znamy go dzisiaj, i niewątpliwie go też rozpowszechniły. Mianowicie The Beatles, The Rolling Stones i The Kings. No i oczywiście The Who. Stąd nazwa inwazja, bo to właśnie podróże po całym świecie, głównie do Ameryki, przyczyniły się do ogromnej popularności rocka z wysp. Z czasem jednak wizja Townshenda idąca w stronę progresywnego rocka powodowała tarcia między nim a Keithem oraz Entwistlem, którzy chcieli już wtedy grać nieco ostrzej. Rozwijał się wtedy już powoli heavy metal, którego prekursorami były takie zespoły jak Led Zeppelin czy Black Sabbath. Jest to i tak nieco lżejsze brzmienie niż to, które kojarzy się z heavy metalem dziś, ale pamiętajmy, że muzyka wciąż wtedy ewoluowała, a lata 60. i 70. to chyba najważniejsze lata dla muzyki kiedykolwiek. Przez to w marcu 1975 roku Keith wydaje swój solowy album Two Sides of the Moon, przy którym pomagał mu jego przyjaciel Ringo Starr. Ringo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Dodatkowo zmotywowało go to, że inni członkowie zespołu już swoje solowe albumy nagrali. Notabene też im w tym pomagał. W końcu Keith mógł być czołowym głosem zespołu, jeśli tak to można nazwać. W każdym razie mógł pokazać swoje umiejętności wokalne, czego nie mógł robić w The Who. Krążek przyjął się średnio. Krytycy, krótko mówiąc, nie pochwalili mu niego. Jak się okazało, nie był jakimś super wokalistą. Pomagały mu regularnie na przykład chórki. Na płycie posłuchamy też m.in. Lennona czy McCartneya. Keith niedługo później zaczął przygotowania do kolejnej płyty, ale nie miał już czasu jej wydać. Przez te chwilowe kariery solowe członków zespołu, a nawet aktorskie, bowiem wokalista Roger Daltrey wystąpił w kilku filmach, działalność The Who trochę zwolniła, jeśli chodzi o koncerty czy inne wspólne wystąpienia, choćby w mediach. Ale po takich projektach, jak legendarna opera rockowa Quadrophenia z 1973 roku, Wielka Czwórka nie powiedziała ostatniego słowa. Mówimy tu o Quadrophenii, albo spolszczając Quadrophonii, która była opowiedziana w formie monologu wewnętrznego chłopca dojrzewającego w latach 60., w czasach walki rockersów z mocami, gdzie dla tych drugich album był bardzo ważny. Ta obszerna opera to naprawdę bardzo ciekawa pozycja muzyczna, na pewno bardziej zrozumiana dla kogoś, kto dojrzewał w tamtych czasach, ale na pewno godna uwagi po dziś dzień. Przedostatnim wspólnym projektem była płyta The Who by Numbers, która przyjęła się dobrze. Z ciekawostek okładka płyty została narysowana przez basistę Johna Entwistla. W 1978 roku zespół wydaje swoją ósmą płytę w składzie Keith, Pete, John i Roger pod tytułem Who Are You? Przy nagrywaniu płyty trudno okiełznać Keitha, który walczył z uzależnieniami, również od tabletek, które połykał garściami. Zażywał chociażby klometiazol, lek uspokajający, zapobiegający drżeniu ciała przy odstawieniu alkoholu, jednocześnie hamujący potrzebę jego wypicia, zapobiegający również omamom, iluzjom czy zaburzeniom snu, z którymi powiedzieliśmy sobie wcześniej, Keith walczył. Nie wygląda na 32 lata, które ma. Jego styl życia i tony używek oraz hektolitry brandy powodują, że wygląda na jakieś 50 lat. To moja subiektywna opinia, ale możecie sobie sprawdzić ostatnie zdjęcia Keitha za życia. U boku chociażby Annette Walter-Lax, szwedzkiej modelki, z którą był od wtedy już od jakiegoś czasu. Ona sama mówiła, że gdy Keith nie pije, jest najsłodszym i najsympatyczniejszym człowiekiem, jakiego zna. Mooney miał w sobie sporą krztę dobra, chociażby ten moment, w którym załamał się po śmierci Nila Bolanda, to dowodzi. Miał świadomość, że popełnił błąd, którego nie da się już cofnąć. Wspomniałem o jego toksycznym małżeństwie z Kim Carrigan, którą bił. Owszem, czynów takich nie można usprawiedliwiać, ale po jakimś czasie wyrzuty sumienia Keitha zaczęły go obdzierać z dawnej pewności siebie. Bezsilność przez uzależnienia i ciągi złych decyzji z przeszłości przygniatały go i powodowały, że słabł, fizycznie i psychicznie. Starał się w pewnym momencie już coś z tymi uzależnieniami zrobić. Jest refleksja, jest działanie, ale w pewnym momencie gwiazda rocka wpada w spiralę. Nie mówię tu tylko o Moonim. Nie działa to na zasadzie, że po prostu wychodzi ze skórzanych butów, rzuca koncerty i fanów w kąt i wraca do ludzkiej względnej normalności, gdzieś na wiejskich terenach w Yorkshire. To uzależnienie nie tylko od narkotyków, ale też od tego stylu życia, od ludzi z tych środowisk, którzy ciągle mają na nich wpływ, być może od strachu przed przyszłością, strachu przed normalnością, przed stagnacją. 3 tygodnie po wydaniu płyty, którą okupił walką z samym sobą, czekały go kolejne imprezy organizowane przez ludzi, których nie mógł zawieść, po prostu, bez których tak naprawdę nie istniał, którzy oczekiwali, że gdy tylko wejdzie, będzie tym Keithem, którego wszyscy znają i kochają. Dlatego przed chwilą trochę rozwodniłem się na temat sytuacji gwiazdy rocka w showbiznesie, bo nieważne, jakie miałby wewnętrzne poczucie beznadziejności sytuacji w swoim życiu w danym momencie, to nie może liczyć na środowisko, w którym się znajduje. Rockmeni muszą ciągle być na wysokich obrotach, a to zmienia. Paul McCartney zaprasza jego i Annette na specjalnie organizowaną imprezę z powodu premiery filmu biograficznego o legendarnym Buddym Holly, jednym z prekursorów amerykańskiego rock'n'rolla. Dla walczącego z nałogami Keitha to okazja i oferta nie do odrzucenia. Podobno nie pił już od jakiegoś czasu. Chciał troszkę zwolnić. Może to nawet Annette miała na niego taki wpływ. Keith miał już nawet mówić o planach na życie z nią. Rzecz jasna, na tej imprezie miało być sporo alkoholu. W pewnym momencie pękł i wziął od swojego dealera działkę kokainy, którą zażył. Wcześniej tego samego dnia regularnie brał też klometiazol. Na imprezie było sporo fotoreporterów, więc bez trudu znajdziecie zdjęcia z tego wieczoru. Jak się okazało, Keith podczas tej imprezy pękł po raz kolejny. Wypił troszkę szampana, ale około 1 w nocy, reflektując się dość szybko, wraz z Annette wyszedł z imprezy, żegnając się ze swoimi kolegami z branży i innymi osobistościami. W ogóle podczas samego spotkania Keith był bardzo mocno rozchwiany emocjonalnie. Zachowywał się dziwnie. Według różnych źródeł potrafił w pewnym momencie z niewiadomych przyczyn zapłakać, by potem znów pokazać przez chwilę dawnego Keitha. Po pożegnaniu udali się do pokoju numer 9 na 20 Carson Place w Londynie. Jak donosi podcast Ostatnie Dni Legendy autorstwa Mateusza Operhała, w tym samym pokoju w 1974 roku zmarła wokalistka Mamas and the Papas, Cass Elliot. Keith budzi się rano, komunikując partnerce straszny głód. Gdy ta zajmowała się jedzeniem, on w międzyczasie oglądał film. Wtedy też połknął kolejną garść klometiazolu i miał to popić alkoholem. Para zasnęła po raz kolejny po posiłku. Ale Annette w pewnym momencie się przebudza, ponieważ Keith strasznie chrapie. Szturcha go i mówi, żeby przestał, ale jego sen jest zbyt głęboki. Przechodzi więc do sąsiedniego pokoju i kładzie się na sofie. Po jakimś czasie jest zaskoczona, jak cicho i spokojnie Keith śpi. Przecież jeszcze przed chwilą chrapał tak głośno, że nie dało się tego wytrzymać. Annette idzie do pokoju i czuje się dziwnie, bo nie słyszy ani jednego oddechu mu niego. Legendarny perkusista przyzwyczajał ludzi do niezwykłej głośności, kiedy tylko łapał za pałeczki od perkusji. Teraz cały pokój jest powity w totalnej ciszy, jakby był wygłuszony. Keith Moon zmarł 7 września 1978 roku. Nie wiadomo, czy nasz bohater zdawał sobie sprawę, jak silne leki zażywa. W jego organizmie znaleziono 26 niewchłoniętych tabletek klometiazolu, albo inaczej, heminewrinu. Lekarz podobno przepisał mu 3 dziennie, by osłabić głód alkoholowy. Keith natomiast zażywał je garściami. Dla wielu pewnie to będzie zwykłe przedawkowanie, ale cała biografia Keitha, jak pewnie zauważyliście, to był roller coaster, który być może go już męczył. Legendarny perkusista chciał zmian, chciał, mówiąc w cudzysłowie, obniżyć loty, do których przyzwyczajał swoich fanów. Być może zażył taką ilość tabletek z desperacji, bo jego organizm w przeciwieństwie do naszego bohatera tak bardzo chciał tego samego Muniego co kiedyś. Lub zażył ich tyle z premedytacją, bo wiedział, jaki może być tego finał. To nie było też zwykłe granie na perkusji. Jego charakterystyczna postać popychała wielu innych do bycia takim jak on. I owszem, Keith wychował nowe pokolenia świetnych artystów, nie tylko perkusistów, ale też niejednego człowieka psuł. Koniec życia lunatyka, jak go znajomi czasami nazywali, może być na pewno smutny, ale też nie jest zaskakujący. Powiem szczerze, że chcąc nagrać podcast o tamtych czasach, myślałem zarówno o naszym bohaterze, jak i o Johnie Lennonie. I mając sporo materiałów i źródeł, które mówią bardzo dużo o nich samych, jak i o czasach, w których żyli, doszedłem do wniosku, żeby też czasami spojrzeć głębiej na całe życie naszych idoli. Na nie tylko te dobre rzeczy, ale też na te złe. Bo tak jak dzisiaj uważamy, że Lennon był wielkim artystą, był też za kulisami często inny, niż chcemy sobie go wyobrażać. Keith też się mocno pogubił w pewnym momencie i mimo często dobrych uczynków i braku chęci zrobienia komuś krzywdy, był i tak dla najbliższego otoczenia bardzo destrukcyjny. Niszczył oczywiście też sam siebie. Mówiąc o nim z tyłu głowy, miałem ciągle zdanie, że twórczość i talent nie usprawiedliwia złych rzeczy. Ale na pewno możemy powiedzieć o nim jako o legendzie, znanym tego słowa znaczeniu, jako o kimś, kto swoją oryginalnością ubarwiał scenę i popychał ludzi do doskonalenia swoich pasji. I na pewno o kimś, kto zmienił muzykę, ale też zmienił świat. Po jego śmierci The Who nie był już tym samym zespołem. Niedługo potem sam Pete Townshend miał problemy z narkotykami. Długo też debatowano, czy w ogóle zespół powinien wznowić działalność bez Keitha. Został ostatecznie zastąpiony, ale jak można się domyślać, Keith tak naprawdę nie był i nie jest kimś, kogo można było zastąpić. Mamy lipiec 2021 roku, a Pete Townshend i wokalista Roger Daltrey nadal mają się dobrze i występują pod legendarnym szyldem The Who. John Entwistle, basista, zmarł w 2002 roku na atak serca, prawdopodobnie wywołany przedawkowaniem kokainy. Kim, była żona Keitha, poślubiła innego mężczyznę miesiąc po śmierci naszego bohatera. Zginęła jednak w tragicznych okolicznościach w 2006 roku w wypadku samochodowym. Annette wciąż żyje i nieraz osobiście opowiada, co stało się tamtego popołudnia w pokoju numer 9. Na okładce albumu Who Are You, o którym wspomniałem w kontekście ostatniego wspólnego albumu Wielkiej Czwórki, Keith siedzi na krześle w odwrotny sposób. Na jego oparciu widnieje napis Not to be taken away. Nie do zabrania. Ale 3 tygodnie później jego destrukcyjny styl życia go zabrał. Nie tylko jego, ale też tysiące innych artystów. Jestem Wiktor Hoffman. Dziękuję, że byliście ze mną do końca, a to jest podcast Ludzie, którzy zmienili świat. Do usłyszenia już niebawem.